Rozdział 15. Z deszczu pod Rynnę. Pierwszy raz na przepustkę do domu wypuszczono mnie po 19 miesiącach ciągłego przebywania na szpitalnym oddziale. Były święta Bożego Narodzenia 1994 roku. W tym wypadku i we wszystkich następnych odbywało się to na odpowiedzialność moich rodziców. Przywieziono mnie do domu około 15 w Wigilię, tuż przed wieczerzą, a 27 grudnia rano już byłem na oddziale. Wtedy jeszcze nie oddychałem na tyle samodzielnie, abym mógł wytrwać bez wspomagania choćby godzinę. Przed wyjazdem z OIOM-u oddziałowa przygotowała całą reklamówkę niezbędnych medycznych gadżetów, bez których nie mógłbym się obejść. Przede wszystkim były tam 3 resuscytatory ręczne. Ambu. Używaliśmy ich non-stop. Nie mieliśmy respiratora, więc ktoś cały czas musiał wdmuchiwać mi powietrze do płuc, ściskając samorozprężalny worek. Oczywiście sami tylko rodzice nie daliby rady robić tego przez całe święta. Przyjechała więc do nas moja chrzestna, wspomniana wcześniej siostra mamy, ze swoimi dziećmi. 3 osoby więcej, czyli 5-osobowy domowy zespół reanimacyjny, był w stanie to robić we względnym komforcie. Resuscytator ambu to urządzenie przeznaczone do podtrzymywania oddechu przez kilkanaście minut podczas transportu do karetki albo co najwyżej w drodze do szpitala. W szpitalu używano tego urządzenia wyłącznie w szczególnych wypadkach, na przykład w drodze na rentgen albo podczas szybkiej konserwacji respiratora. Taka ręczna wentylacja to zarówno okropna nuda, jaki spory wysiłek. Weźcie gumową dziecięcą piłkę, zróbcie w niej dziurę i ściskajcie na przykład przez godzinę. Potem godzina przerwy i znowu. Jeśli nie zwariujecie i dłonie wam nie omdleją z wysiłku, to po tygodniu będziecie mieć przedramiona jak pudzian. Gwarantuję. Każda z moich przepustek wymagała więc obecności odpowiedniego zespołu. Tata pracował jeszcze wtedy jako górnik dołowy, a mimo to angażował się w każdej wolnej chwili. Drużynę uzupełniła nasza sąsiadka z 9 piętra. Nigdy jej tego nie zapomnę. Co ciekawe, najbardziej zaangażowana w to dmuchanie i wytrwała była najmłodsza, 12-letnia kuzynka. Potrafiła ściskać resuscytator nawet przez kilka godzin, nigdy nie skarżąc się, nie nudząc i chętnie proponując swą pomoc. Jej 2 lata starszy brat też był pełen zapału, ale był tak żywotny, że czasem z trudem udawało mu się przy mnie wysiedzieć swój dyżur. Zupełnie mnie to nie dziwi. Sam miałbym identyczny problem. Trzeba też pamiętać, że samo urządzenie również nie wytrzymywało takiego maratonu. W czasie przepustki przynajmniej 1 resuscytator zażynaliśmy kompletnie. Po prostu materiał nie wytrzymywał i przecierał się. Wykonywaliśmy pewnie w ciągu doby więcej jego skurczów, niż zaliczał w ciągu całej reszty swojego żywota. Poza tym cała operacja była możliwa tylko dlatego, że mieszkamy około 400 metrów od szpitala, więc w razie kłopotów karetka dotarłaby w ciągu 5 minut. Ordynator, widząc, że z pierwszej przepustki wróciłem zdrowy i zadowolony, zgodził się, abym także Sylwestra i Nowy Rok spędził w domu. Poza wentylowaniem trzeba mnie było jeszcze odsysać, usuwać wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych. Wypożyczyliśmy ssak nożny. Działał na takiej zasadzie jak pompka do materaca, tyle że tworzył podciśnienie. Słabo odsysał, ale dało się wytrzymać. Tamten sprzęt w porównaniu z tym, czym teraz dysponuję, był antykiem, ale spełniał swoje zadanie. Cóż, nie mogę narzekać. Jestem wyjątkiem. Przez tyle lat pobytu na OIOM-ie nie spotkałem pacjenta, który nie mając własnego oddechu w ciągu 1,5 tygodnia byłby wypuszczony 2 razy do domu. Nie da się ukryć, że stwarzałem dodatkowy kłopot lekarzom i pielęgniarkom takimi przepustkami, bo rozbijałem pewien rytm, który dla mnie ustanowili. Ordynator jednak wychodził mi naprzeciw, widząc, że rodzice robią wszystko, aby uprzyjemnić mi to kuriozalne życie. Przychodziłem do domu również na Wielkanoc, swoje urodziny, czy po prostu, ot tak. Po 2-3 miesiącach na oddziale chciałem pobyć w domu, odpocząć od klimatu szpitalnego. Potem niestety trudno było się przyzwyczaić do szpitalnego regulaminu. Ja jestem butnym typem, który niełatwo się podporządkowuje ustalonym regułom. Żaden szpital nie nauczył mnie pokory wobec białych fartuchów. Wchodziłem w regularne konflikty z pielęgniarkami i lekarzami. Może był to mój krzyk rozpaczy? A może próba zwrócenia uwagi? Nie wiem. No w każdym razie nie ma się czym chwalić. Czasem wychodzi ze mnie rozpieszczony, niewdzięczny jedynak. Nauczyłem się myśleć, że ludzie, którzy mnie otaczają, są po to, żeby spełniać moje oczekiwania. Tak jakby musieli mi wynagradzać krzywdę, którą wyrządził mi los. Muszę mieć kozła ofiarnego. Emocjonalny worek treningowy, żeby wytrzymać moją codzienną beznadzieję. Zwykle to ojciec jest osobą, na której wyładowuję frustrację. Ja nie wiem, jak daje sobie radę ze mną, bo chyba doprowadzam go do rozpaczy, graniczącej z obłędem. Pewnego razu, kiedy już oddychałem o własnych siłach, w czasie przepustki wpakowałem się jednak w kłopoty. Było upalne lato, więc oddychałem suchym powietrzem i wydzieliny było bardzo mało. Problem jednak w tym, że choć nie gromadziła się przesadnie, zasychała w różnych miejscach, ograniczając milimetr po milimetrze drogę dla powietrza. Ssak, o którym pisałem, miał zbyt słabą moc, aby temu zaradzić, a my nie przypuszczaliśmy nawet, co się szykuje. Już od godziny 18 zgłaszałem rodzicom, że mam coraz większe trudności z oddychaniem. Sugerowałem nawet, że coś mi przytyka rurkę. Rodzice przeprowadzili wszystkie zabiegi, jakich ich nauczono i jakie sami wypraktykowali, ale niewiele to dało. Czop, który się utworzył, stawiał coraz większy opór. O godzinie 3 w nocy już nie byłem w stanie samodzielnie oddychać. Wtedy rodzice zrozumieli, że popełnili błąd, nie dzwoniąc na oddział. Tata przez 2 godziny wentylował mnie za pomocą ambu, ale po tym czasie zauważył, że coraz mocniej musi go wciskać i że przy wtłaczaniu powietrza słychać dziwny odgłos. Chcieliśmy doczekać do 7 i w miarę normalnie wrócić na oddział, żeby nie było potem szlabanu na kolejne przepustki. O 6:30 mama, widząc, że robię się siny z niedotlenienia, zadzwoniła do szpitala. Erka z ordynatorem przyjechała w ciągu 5 minut. Kiedy ordynator mnie zobaczył, natychmiast stwierdził, że trzeba mnie szybko zabrać do szpitala. Złapali za prześcieradło, na którym leżałem, i wynieśli mnie do windy, która już czekała i przy której stał wózek. Na dół i do karetki, która na sygnale ruszyła do szpitala. Było na tyle źle, że pierwsze polecenia ordynator wydał jeszcze przez krótkofalówkę. Tomek, kierowca karetki, wykazał się wtedy iście rajdowym stylem jazdy. Kiedy wpadliśmy na oddział i ordynator zaczął wymieniać zatkaną rurkę, tak się spieszył, że pominął całe znieczulenie i inne czynności, które mają ułatwić zabieg. Zrobił to jednak tak pewnie i fachowo, że niespecjalnie to odczułem. Podłączono mnie do respiratora i zacząłem dochodzić do siebie. Po kwadransie ordynator przyszedł do mnie zapytać, jak się czuję. Wyszeptałem, że o wiele lepiej. Powiedział mi jeszcze wtedy Janusz, było naprawdę niebezpiecznie. 5 minut później nie byłbym ci w stanie pomóc. Był wyraźnie szczęśliwy, że znów mu się udało. Kiedy wyszedł jedna z pielęgniarek, ta najsympatyczniejsza z sympatycznych pani U, stwierdziła: zżarła coś cholera i się zadławiła, robiąc nam zamieszanie. Miałem tak poturbowaną krtań, że nic nie powiedziałem. Ale zdążyłem pożałować, że jednak nie czekaliśmy do 7:00.